Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Porwany na Filipinach włoski misjonarz odzyskał wolność. Za chwilę watykańskie reakcje na to wydarzenie. Następnie przedstawimy tematykę najbliższego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan w stulecie tej ekumenicznej inicjatywy. Resztę programu wypełni kolejny odcinek cyklu autorstwa księdza Bogdana Leśniaka, poświęconego kościelnym uczelniom Rzymu. Dzisiejszy temat: Papieski Uniwersytet Urbaniański. 20 lipca na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Nasze modlitwy zostały wysłuchane. W ten sposób dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego, ojciec Federico Lombardi, skomentował wiadomość o odzyskaniu wolności przez księdza Gianfranco Bossiego. Ta wiadomość to wielka radość dla całego Kościoła i dla Ojca Świętego, dodał watykański rzecznik. Włoski misjonarz 39 dni spędził w rękach porywaczy, deklarujących się jako członkowie islamskiego ugrupowania Abu Sayyaf, ale w rzeczywistości będących prawdopodobnie pospolitymi przestępcami. Okazało się, że cały czas był przetrzymywany w okolicy parafii Payao na filipińskiej wyspie Mindanao, gdzie przedtem pracował. Nieznane są szczegóły samego uwolnienia, choć główną rolę odegrali prawdopodobnie policyjni negocjatorzy. Ksiądz Bossi oznajmił, że był przez porywaczy traktowany dość dobrze i że nigdy nie odczuwał zagrożenia życia.
W sprawę uwolnienia misjonarza zaangażowało się wiele instytucji. Obok filipińskiej policji także włoska dyplomacja oraz władze kościelne, w tym zarząd Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych, do którego ksiądz Bossi należy. W intencji porwanego zorganizowano światową kampanię modlitwy, w którą włączył się także Benedykt XVI. Uwolniony zakonnik spotkał się w Manili z prezydent Filipin Glorio Matapagal Arroyo. Następnie ma powrócić na razie do Włoch. Watykański rzecznik wyraził nadzieję, że ksiądz Bossi będzie mógł na nowo podjąć pracę misyjną i że na Filipinach nie powtórzą się przypadki porwań czy innych form przemocy.
Nieustannie się módlcie. Te słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan są hasłem przyszłorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Obchodzony on będzie, już po raz 101, w styczniu przyszłego roku.
Obchody tygodnia modlitw o jedność wyznawców Chrystusa, określanego początkowo jako oktawa, zainicjował przed 100 laty ksiądz Paul Watson. Ten duchowny amerykańskiego kościoła episkopalnego w roku 1898 utworzył w Greymoor w stanie Nowy Jork anglikańską wspólnotę zakonną franciszkanów pojednania. Na rozpoczęcie i zakończenie oktawy modlitw wybrał on 18 i 25 stycznia jako dni poświęcone apostołom Piotrowi i Pawłowi. 18 stycznia w kalendarzu rzymskokatolickim czczono wówczas katedrę świętego Piotra. Datę tego święta, zachowaną jeszcze w szale Jana 23, Paweł VI przeniósł na 22 lutego, zresztą zgodnie z wcześniejszą o wiele wieków tradycją. Natomiast 25 stycznia czci się nawrócenie świętego Pawła. W styczniu 1908 roku oktawę obchodzono po raz pierwszy. W następnym roku ksiądz Watson i założona przez niego wspólnota zakonna przeszli na katolicyzm, kontynuując modlitwę o jedność i działalność ekumeniczną.
Teksty na przyszłoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan zostały już opublikowane. Ich pierwszą redakcję opracowała tym razem wielowyznaniowa grupa ze Stanów Zjednoczonych dla upamiętnienia faktu, że to w tym kraju zaczęto urządzać oktawę modlitw o jedność. Następnie Międzynarodowy Zespół Ekumeniczny, wyznaczony wspólnie przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i przez Papieską Radę do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, dokonał ostatecznej redakcji i zatwierdzenia materiałów. Zebrał się we wrześniu ubiegłego roku w klasztorze franciszkanów pojednania w Greymoor, czyli tam, gdzie przed 100 laty podjęto tę inicjatywę. W ogłoszonych obecnie tekstach przypomniano, że po przejściu wspomnianej wspólnoty zakonnej na katolicyzm, ideę takiej modlitwy oficjalnie zaaprobował papież Pius X. W materiałach podano propozycje modlitw i rozważań oraz czytań biblijnych na poszczególne dni ekumenicznego tygodnia, który obchodzony będzie w styczniu pod hasłem „Nieustannie się módlcie”.
Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta.
Papieski Uniwersytet Urbaniański.
Ojciec Marek Rostkowski, misjonarz Oblat Maryjni Pokalanej. Od 8 lat jestem dyrektorem biblioteki na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum. Nasz uniwersytet jest jednym ze starszych. Powstał w 1627 roku, dokładnie 5 lat po powołaniu do życia Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, która obecnie nosi nazwę Kongregacji Ewangelizacji Narodów. I z tą kongregacją od samego początku był związany jako miejsce, gdzie mieli formować i przygotowywać przyszli misjonarze dla krajów misyjnych i ci, którzy z krajów misyjnych pochodzą, aby w przyszłości mogli, wracając, podjąć dalszą pracę formacyjną, edukacyjną, misyjną. Bullą Immortalis Dei Filius, papież Urban VIII, stąd też właśnie imię Uniwersytetu Urbanianum, daje początek Collegium Urbanum. Collegio Urbaniana znajdowało się od samego początku na Piazza di Spagna, gdzie obecnie ma siedzibę kongregacja. W 1926 roku została siedziba przeniesiona na teren na wzgórzu Gianicolo, tuż przy Watykanie. W 1962 roku, dosłownie kilka tygodni przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II, Jan XXIII podnosi Collegio Urbano, które nosiło później tytuł Ateneum, do tytułu Papieskiego Uniwersytetu. Przez te ponad 300 lat swojej działalności nasz uniwersytet wykształcił tysiące osób, które podjęły pracę na terenach misyjnych. Spośród naszych studentów wywodzi się ponad, średnio możemy powiedzieć, 30% obecnych biskupów. Wystarczy wymienić tutaj kardynałów, kardynał Agre z Wybrzeża Kości Słoniowej, Clancy z Australii, Gantin, były dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Lurdusami, prefekt emerytowany Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich, a wśród obecnych działających nadal w kongregacjach czy na stolicach biskupich to kardynał Arince, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynał Francis George z Chicago, kardynał Pell, arcybiskup Sydney, kardynał Huzar, który był naszym wykładowcą przez wiele lat, obecnie arcybiskup większy Lwowa i głowa kościoła grekokatolickiego, no i kardynał Sarajwa Martinez, który był rektorem na naszej uczelni, wcześniej dziekanem teologii, długoletnim wykładowcą, obecnie jest prefektem Kongregacji do Spraw Świętych. Spośród studentów, którzy zapisali się w historii kościoła, to wystarczy wspomnieć kardynała Newmana, który był naszym studentem przez kilka lat. Jego imię też nosi jeden z instytutów, który został powołany przy uniwersytecie. Uniwersytet obecnie składa się z 4 wydziałów. Wydziału Teologii, Wydziału Filozofii, Wydziału Prawa Kanonicznego i Wydziału Misjologii. I ten wydział jest jednym z największych, posiada największą liczbę studentów.
Siostra Barbara Kiraga należy do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, w skrócie Salezjanki. Wielkim bogactwem jest też to, że są profesorowie z różnych stron świata i z wielkim doświadczeniem. Możemy po prostu jakby wymieniać nasze dary i to jest taki wielki dar. Wszystkie wykłady są w języku włoskim, egzaminy również są w języku włoskim. Dla niektórych na początku jest to pewną trudnością, ponieważ nie wszyscy przyjeżdżając tutaj, rozpoczynając studia, znają dobrze język włoski. Niektórzy dopiero w trakcie nabywają tej umiejętności, tej znajomości języka. I właściwie pierwsze egzaminy, które mamy w połowie roku, to jest też taki wielki wysiłek dla studentów, ale też wydaje mi się, że też takie bogactwo i dar, dlatego że no jeżeli jest jakby ten punkt, który zmusza nas do wysiłku, też do wysiłku intelektualnego, sprawia, że coś w nas zostaje.
Obecnie studiuje około 1350 studentów zapisanych na naszej uczelni. Do tego należy dołączyć około 10 tysięcy studentów, którzy studiują na instytutach afiliowanych i agregowanych do naszego uniwersytetu na terenach misyjnych, przede wszystkim w Afryce i w Azji, jak również posiadamy kilka instytutów w Ameryce Łacińskiej i w Europie. Ci studenci, mimo że nie przebywają w Rzymie, odbywają cykl studiów, który jest uznany przez nasz uniwersytet. Po zdaniu egzaminów otrzymują dyplom naszej uczelni. Polskich studentów na ten rok mamy zapisanych 28, a profesorów pochodzących z Polski niestety tylko 2 obecnie. Ksiądz profesor Waldemar Turek, który wykłada język łaciński, pracuje w sekretariacie stanu i ksiądz profesor Andrzej Gieniusz, który jest wykładowcą egzegezy Nowego Testamentu. Specyfiką naszego uniwersytetu jest przede wszystkim wymiar misyjny. W całym tego słowa znaczeniu jest to uniwersytet jedyny na świecie uznawany oficjalnie jako uniwersytet misyjny, gdzie każdy z wydziałów całą swoją działalność naukową ukierunkowuje właśnie w tej dziedzinie.
Studiuję na Urbaniana misjologię. W Polsce studiowałam wcześniej pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją, teologia. Skończyłam też zarządzanie oświatą i właściwie pomyślałam, że już nie chcę więcej studiować. I wtedy też jakby usłyszałam taki głos, że Pan Jezus chce posługiwać się tym, co mi dał. I dlatego po prostu pomyślałam, że nie mogę w tym momencie powiedzieć nie. I kiedy rozmawiałam z przełożoną, powiedziała mi, że jeżeli jestem przekonana, że tak, to żebym napisała podanie na misję. I rzeczywiście tak napisałam, ale właśnie intencja była ta, że chcę oddać to, co otrzymałam do dyspozycji. I kiedy rozpoczęłam studia na Urbanianum, pierwszy moment to był właśnie taki, że no znowu studia, ileż można. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to taki wielki dar i prezent dla mnie, te akurat studia, ponieważ jest to uczelnia międzynarodowa, są studenci z różnych stron świata. Każdy z nas wnosi ze sobą jakieś wielkie bogactwo. Nawzajem uczymy się siebie, uczymy się tego, co się nazywa człowieczeństwem, ale też jakby w różnych kolorach. I jeśli bym mogła porównać z poprzednimi studiami, to różnica jest ogromna, ponieważ wszystkie te materie, które przerabiamy, to nie jest tylko wiedza, to nie jest tylko kształtowanie intelektu, ale wszystko jest oparte na Ewangelii i jakby dotyka serca. Ja przygotowuję się do wyjazdu na misję do Afryki i muszę powiedzieć, że dla mnie te studia są wielkim darem i korzyścią, dlatego że wiadomo, w Polsce większość to są katolicy. Chrześcijaństwo dla nas jest czymś normalnym. Natomiast kiedy spotykamy się ze studentami właśnie z Afryki, czy z Indii, czy z innych stron, odkrywamy, że są różnice, że to nie wszystko jest tak, jak my myślimy, nie wszystko jest tak, jak u nas w Polsce. I dlatego to jest też taki czas właśnie zmiany mentalności, jakiejś takiej elastyczności, otwartości na inność.
Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta.
Wydział Teologii posiada specjalizacje teologii biblijnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej. Wydział Filozofii tutaj posiada również Instytut Studiów nad Religiami i nad Kulturami. Natomiast Wydział Misjologii posiada Wyższy Instytut Katechezy i Duchowości Misyjnej, który przygotowuje przede wszystkim przyszłych katechetów, katechistów, animatorów misyjnych na terenach, gdzie działa jeszcze Kościół w wymiarze misyjnym. Ta specyfika misyjna przejawia się przede wszystkim w działalności typowo naukowej, poszukiwawczej. Najróżniejsze projekty, które poszczególne wydziały rozpoczynają, chociażby Wydział Prawa Kanonicznego specjalizuje się w prawie kanonicznym w aspekcie misyjnym. Stąd też owocem tego są publikacje prac doktorskich. Każdego roku mamy około 50 promocji doktorskich na wszystkich tych czterech wydziałach, skąd większość dotyczy właśnie problematyki misyjnej, inkulturacji, religii, dialogu międzyreligijnego. Oprócz wspomnianych wydziałów istnieje również Departament Języków, który od samego początku, od ponad 100 lat, zajmował się bardzo ściśle badaniem i nauczaniem języków Dalekiego Wschodu. Przez wiele lat właśnie tutaj odbywała się nauka języka chińskiego, obecnie bardziej koncentruje się na językach współczesnych, ale też posiada kilkunastu studentów zapisanych na takie egzotyczne języki jak właśnie chiński czy koreański. Potem Centrum Studiów Chińskich, które to centrum przez wiele lat utrzymywało kontakt z diasporą chińską poza Chinami kontynentalnymi, ale również zajmowało się duszpasterstwem osób tej narodowości w Europie. Ostatnie Centrum Studiów kardynała Newmana zajmuje się badaniem dziedzictwa naukowego i teologicznego tej wielkiej postaci w historii Kościoła. Od kilku lat zostało również podłączone w sensie naukowym i działalności dydaktycznej studium nad migracją ludności, którym zajmuje się włoskie zgromadzenie Skalabrinianów.
Wykłady wyglądają różnie w zależności od tego, jaki sposób przyjmie prowadzący i też jaką osobowość posiada. ale zawsze jest czas na pytania, zawsze możemy dzielić się jakby doświadczeniami.
Nasz uniwersytet publikuje każdego roku czasopismo EUNTES Docete, które prezentuje osiągnięcia naukowe poszczególnych wydziałów. Co roku jeden z numerów jest numerem monograficznym. Ostatnio był to komentarz poświęcony encyklice Benedykta XVI. Natomiast biblioteka od 1933 roku publikuje czasopismo rocznik Bibliografia Misyjna, Bibliografia Misjonaria, które w tym roku ukaże się 70. tom z kolei. Sama biblioteka powstała równolegle z Collegio w 1627 roku. W rzeczywistości składa się z dwóch potężnych kolekcji. Kolekcji uniwersyteckiej, dawnej Collegio, tej starszej, i kolekcji papieskiej biblioteki misyjnej, które zostały połączone w jednym budynku, pod jednym zarządem i pod jednym katalogiem obecnie elektronicznym w 1978 roku. Papieska biblioteka misyjna powstała jako owoc wielkiej wystawy misyjnej w 1925 roku i zawiera jedno chyba z największych kolekcji dotyczących krajów misyjnych na świecie. Wystarczy wspomnieć, że mamy tu publikacje w ponad 500 językach, samych języków afrykańskich wyróżniamy około 300. Pisma Świętego, okazało się, że mamy ponad 800 wersji językowych i dialektów. Także tutaj jest to ogromna skarbnica udokumentowująca bogactwo działalności misyjnej Kościoła na terenach całego świata od samego początku. Kolekcja katechizmów jest kolekcją nadal do, można powiedzieć, jeszcze odkrycia, do usystematyzowania. Biblioteka posiada katalog elektroniczny, który jest już dostępny poprzez internet dla studentów z całego świata. Bliskie sąsiedztwo na terenie naszego kampusu znajduje się również archiwum kongregacji De Propaganda Fide, obecnie nazywanej Kongregacją Ewangelizacji Narodów. Jest to jedno z największych archiwów w Kościele. Po tajnym archiwum watykańskim posiada największą kolekcję, a wyłączną tego, co dotyczy terenów misyjnych. Jest to ogromna skarbnica, w której można znaleźć mnóstwo bardzo ciekawych dokumentów, jedynych w swoim rodzaju, dotyczących m.in. też i działalności Polski, bowiem przez wiele, wiele dziesiątków lat nuncjusz w Polsce był odpowiedzialny za całą działalność misyjną na wschód od granic naszego kraju. Wiadomo rzeczą, że nie ma uniwersytetu bez studentów i bez profesorów. Większość naszych studentów pochodzi z krajów nazywanych krajami misyjnymi, gdzie Kościół cały czas prowadzi tę działalność. Również nasi profesorowie, liczby około 200, którzy pracują, 1/3 pochodzi z krajów pozaeuropejskich. Większość oczywiście stanowią Włosi, jesteśmy na terenie Włoch. Poza tym jesteśmy też ekstraterytorialni, czyli stanowimy część terytorium Watykanu. To też ma swój wymiar taki podkreślający uniwersalność Kościoła. Ponad 100 narodowości reprezentowanych jest wśród naszych studentów. Obserwujemy ostatnio ciekawą tendencję, że coraz większą liczbę studentów stanowią osoby świeckie. Wiele osób, które przyjeżdżają, odwiedzając nasz uniwersytet z uczelni zagranicznych, pytają zawsze, a to wszyscy tutaj to duchowni, siostry zakonne, księża, misjonarze. Okazuje się, że jednak nie. Mamy do czynienia przecież z coraz częstszymi wyjazdami świeckich na misje, ale również też aspekt przygotowania do animacji i współpracy misyjnej, którym zajmuje się nasza uczelnia, szczególnie Wydział Misjologii, powoduje, że osoby świeckie wybierają tę, a nie inną uczelnię. Bowiem również w krajach europejskich czy Ameryki Północnej właśnie ci, którzy są odpowiedzialni za formację misyjną, za przygotowanie przyszłych misjonarzy, odbywają studia właśnie na naszej uczelni, na naszym uniwersytecie.
Spotkałam się z takim pytaniem, czy ta uczelnia odpowiada na plany, z jakimi przyjechałam. Więc chcę powiedzieć, że tak jak wcześniej mówiłam, nie miałam planów, żeby jeszcze studiować. Ale dziś mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o to jakby zaspokojenie moich pragnień, to na pewno przewyższyło te moje pragnienia, z którymi ja tutaj przyjechałam, z czego się bardzo cieszę.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Bogdana Leśniaka poświęcona kościelnym uczelniom Rzymu kończy nasz piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.